Piśmie Świętym Pan Jezus i apostoł Paweł powiedzieli takie trzy ważne słowa. Przede wszystkim Pan Jezus do tych, którzy będą zbawieni, to mu powie, że cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich, najmniejszych mnieście uczynili. Na innym miejscu Pan Jezus powiedział, że nawet szklanka wody podanej w imieniu ucznia nie ujdzie zapłaty. A apostoł Paweł powiedział, że jeżeli ktoś o swoich, a zwłaszcza o domowych czy domowników starania nie ma, znacie ten tekst, a tam jest końcówka. Dziękuję bardzo, że pamiętacie o tych, którzy nie mogą sobie sami pomóc w wielu rzeczach. A ja to doświadczyłem w ostatnich, no przynajmniej tych 9 miesiącach, że jak mi coś upadło, to już to musiało leżeć, bo ja sobie tego nie podniosłem. I tak do dnia dzisiejszego jest. Że wyżej siedzieć i teraz rozumie słowa Pana Jezusa, który mówi o faryzeuszach, że mieli karki twardego karku. Nieraz nie można coś zrobić, co normalne było, a wiecie, dla człowieka, którego nie było problemu coś zrobić, stać się nieużytecznym, no to jest bardzo przykre. Ale śpiewaliśmy bardzo wspaniałą pieśń. Jest to jedna z najstarszych pieśni, które mówią o tym, że Jezus Chrystus przyjdzie. Wydaje mi się, że to, o czym Jezus Chrystus najbardziej lubił mówić i często do tego wracał, to było Jego powtórne przyjście i spotkanie ze zbawionymi. Przypowieści mówiły na ten temat. On w wielu sytuacjach przypominał o tym, że przyjdzie, że spotka się ze zbawionymi, że przedstawi ich Ojcu. Podał też wydarzenia, które powinny nam przypominać o zbliżającym się czasie. Czy to nad ranem, czy w inny dzień, czas dnia czy nocy. Żebyśmy na ten czas byli gotowi. Gdy mówił o znakach, to szczególnie dla mnie ważne są takie dwa, które być może nawet teraz się wypełniają. W Ewangelii Łukasza w 21 rozdziale tam Pan Jezus mówi, że ludzie będą drętwieć przed strachem i oczekiwaniem tych rzeczy, które przyjdą. A innym jest powiedziane, że powstanie lęk bezradnych narodów. I tu nieważne jest poziom, nieważny poziom wykształcenia, nieważne pochodzenie, nieważne doświadczenie, bo przyjdzie czas, albo on już jest, gdzie ludzie sobie nie potrafią poradzić z sytuacją, jaka się dzieje na ziemi. Dla zbawionych to powinno być wielkim znakiem i powiedział, gdy to się pocznie dziać, to wyprostujcie się, podnoście głowy wasze, bo zbliża się odkupienie wasze. I Pan Jezus, apostoł Piotr szczególnie w swoim liście, szczególnie w drugim liście, trzecim rozdziale i 9 wiersz mówi: Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka. A szczególnie wtedy, kiedy dotykają ludzi jakieś szczególnie przykre doświadczenia, to często mówimy, oby już Pan Jezus przyszedł. Kiedy żegnamy ludzi, którzy odchodzą, których bardzo nieraz brakuje, to mówi, gdyby to Pan Jezus już przyszedł. I tutaj Pan Jezus mówi, że On nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy. Nie wolno nam nawet takiej myśli dopuścić, że coś ze strony Jezusa Chrystusa jest opóźnione. Czytajmy dalej ten 9 wiersz. Lecz okazuje cierpliwość względem, tak, względem nas, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, ale aby się wszyscy wszyscy przyszli do upamiętania. Czyli często niektórzy dyskutowali, duch proroctwa mówi tak, że my możemy przyspieszyć przyjście Jezusa Chrystusa. Przez co możemy przyspieszyć? Przez naszą gotowość na to wydarzenie. Używa cierpliwości w stosunku do nas, nie chcąc, aby kto zginął, ale aby wszyscy udali się do pokuty, do upamiętania. Żyjemy w czasie, gdzie wypełnia się wiele rzeczy, jeżeli tylko dobrze wsłuchujemy się w to, co nieraz ludzie tego świata mówią. Kiedyś jeden z prominentnych ludzi powiedział: społeczność katolicka musi mieć coraz większy wpływ na rząd, na władzę. Skąd my znamy takie powiedzenie? Jest ono napisane. I dlatego to są te niezwykle ważne czasy, w jakim przyszło nam żyć. I dlatego w 11 rozdziale, w 11 wierszu apostoł Piotr mówi tak: skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności. I chciałbym, byśmy dzisiaj się zastanowili nad tymi trzema słowami. Święte postępowanie i pobożność. Przygotowanie do nieba musi objąć dwie sfery naszego życia. Święte postępowanie, czyli nasze codzienne życie, i nasza pobożność, czyli nasze życie duchowe. Apostoł Paweł w liście do Tesaloniczan, w pierwszym liście, w 5 rozdziale, 23 wiersz powiedział: a sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Duch, czyli intelekt, nasze władze umysłowe, nasza świadomość ma być przygotowana na przyjście Jezusa Chrystusa. Dusza, psychę, uczucie, miłość, współczucie, miłosierdzie. No i struktura cielesna, czyli nasze ciało, to wszystko musi być objęte przygotowaniem i gotowością na moment, na czas, kiedy Jezus Chrystus przyjdzie. Ale ktoś może zadać pytanie, czy wszyscy będą gotowi? Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale mówił o spotkaniu oblubieńca Jezusa Chrystusa ze swoim Kościołem, z oblubienicą, w podobieństwie o 10 pannach. I na końcu tam jest powiedziane, Mateusz 25 rozdział, 10 wiersz, druga część mówi: i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. Wcześniej jest powiedziane, że w tej przypowieści występowało 10 panien. A przy końcu jest powiedziane, że te, które były gotowe, czyli nie wszystkie były gotowe. A gdy czytamy proroka Izajasza, 10 rozdział i wiersze, 10 rozdział proroka Izajasza, wiersze 21 i 22, to tam spotykamy takie słowa. reszta nawróci się, reszta Jakuba do Boga, mocarza. Bo choćby twój lud Izraelu był tak liczny jak piasek morski, tylko resztka z niego się nawróci. A więc ten tekst daje nam do myślenia i podpowiada nam, że nie wielkość, nie liczba jest ważna, ale jakimi będą ci, którzy oczekują powrotu Jezusa Chrystusa. Nie ilość, ale jakość, jak to niektórzy mówią. Bo choćby twój lud Izraelu był tak liczny jak piasek morski, to reszta zrozumie czas, czy ostatek zrozumie czas i swoje życie podporządkuje woli Bożej. Reszta to ci, którzy byli całkowicie gotowi, ci weszli do Królestwa Bożego. Święte postępowanie. Co to znaczy? Co to postępowanie tu nazywa apostoł święte, tak jak nazywa świętych tych, którzy są odłączeni dla Boga i służą Mu? W Ewangelii Mateusza, 5 rozdział i wiersz 18. I tu Pan Jezus wyjaśnia to, co to znaczy to nasze życie, które nazywa świętym postępowaniem. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. A więc ludzie w naszych słowach, w naszym zachowaniu, w naszym współczuciu, w tym wszystkim, co dzieje się wokół nas, muszą zobaczyć Jezusa Chrystusa. Oni mogą nie przyjąć tego, ale oni będą mieli na świadectwo, że tak właśnie powinien postępować chrześcijanin, prawdziwie wierzący chrześcijanin, nie ten, który nazywa siebie chrześcijaninem. W pierwszej Księdze Mojżeszowej, w 5 rozdziale, w wierszu 24, jest mowa o pewnym człowieku. Ten człowiek nazywał się Henoch albo Enoch według Biblii Gdańskiej, o którym jest powiedziane, że Henoch chodził z Bogiem i potem nie było go, gdyż zabrał go Bóg. Co to znaczy chodzić z Bogiem? Jak możemy sobie to wyobrazić? Może już tu mówiłem kiedyś, ale czytałem o tym, że pewien nauczyciel religii, gdy uczył Pisma Świętego uczni, czytał, że Enoch chodził z Bogiem i Pan Bóg go zabrał. No i jak sobie to wyobrażacie, dzieci? No i różne były odpowiedzi, ale jedno z dzieci powiedziało tak. Pan Bóg, Enoch codziennie prosił Boga o to, ażeby Pan Bóg przyszedł do niego. I my to prawdopodobnie tak robimy każdego dnia rano, zanim idziemy do pracy, zanim cokolwiek, kiedy modlimy się, kiedy mamy tak zwane nabożeństwo poranne, kiedy studiujemy Słowo Boże. Zapraszamy Boga, Enoch zapraszał Boga do siebie i Pan Bóg przychodził. I był z nim przez cały dzień. A później wieczorem Enoch odprowadzał Pana Boga. To było takie dziecinne wyobrażenie, ale wydaje się, że trochę tam też i jakiegoś morału dla nas starszych też jest. Ale mówi, codziennie Enoch odprowadzał Pana Boga troszeczkę dalej, niż to było wczoraj. Aż wreszcie doszedł do takiego momentu, że już było bliżej do domu Pana Boga niż do domu Enocha. I wtedy Pan Bóg mówi, chodź ze mną, bo jest teraz tu już bliżej. Tak prawdopodobnie powinno być w naszym życiu, że codziennie zapraszamy naszego Boga do swojego życia, On codziennie jest, On z nami, jeżeli Mu nie przeszkadzamy, to On funkcjonuje i układa życie nasze. No ale to codziennie powinno być troszeczkę dalej. I tu jest właśnie wspomniany Enoch. Jeżeli ktoś czytał kiedyś książkę Patriarchowie i Prorocy, to tam na 72 stronie jest jak gdyby taki opis życia Enocha czy Henocha. I tam jest powiedziane tak. Enoch żył w świecie znajdującym się w ostatecznym rozkładzie. W świecie przeznaczonym na zagładę. Mimo to żył w tak ścisłym zjednoczeniu z Bogiem, że nie mógł jak inni ludzie podlegać prawu śmierci. Ci, którzy zostaną wykupieni z ziemi, tu jest objawienie 14 rozdział, wiersz 3, tam jest powiedziane, że to będą ludzie wykupieni z ziemi, w czasie drugiego przyjścia Chrystusa będą musieli osiągnąć stopień świętości jak ten wielki prorok. Czyli przykładem dla nas jako człowiek jest Enoch, który żył w świecie znajdującym się w ostatecznym rozkładzie, w świecie przeznaczonym na zagładę. My nieraz usprawiedliwiamy nasze postępowanie i mówimy, no trudno, w takim środowisku jestem, taki już mam charakter, ja się nie zmienię. Enoch żył w takim świecie, który się rozkładał przez grzech. Grzech rozkładał ten świat, tych ludzi, a jednak żył w tak ścisłym zjednoczeniu z Bogiem, że nie mógł podlegać prawu śmierci. Wówczas, czyli w tym przedpowtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa, wówczas również jak za czasów przedpotopowych zapanuje zło na świecie. Ludzie pójdą za głosem swego przewrotnego serca i będą się buntować przeciwko autorytetowi niebiańskiemu. Ludzie będą się buntować przeciwko Bogu. Lecz znajdą się wówczas ludzie podobni do Enocha, o czystym sercu i poddani Bogu. Będą oni wypełniać wolę Bożą, a staną się odbiciem światła Chrystusowego. Odbiciem światła. Czyli ludzie patrząc na tych ludzi będą widzieli Jezusa Chrystusa. Ludzie ci podobnie jak Enoch będą mówić o drugim przyjściu Chrystusa i ostrzegać przed sądem Bożym. Życie sprawiedliwych będzie także wówczas przykładne i pełne potępienia dla grzechu. I tak jak Enoch został wzięty do nieba przed nastaniem potopu, tak samo sprawiedliwych, którzy żyć będą w tym okresie, Bóg zabierze z ziemi, ratując ich przed zagładą ognia. Oto przykład świętego postępowania. A Jezus Chrystus, gdy był tu na ziemi, to modlił się, Jan 17 rozdział w tej arcykapłańskiej modlitwie, Ojcze, ja nie proszę, abyś ich zabrał z tej ziemi, ale abyś ich tu zachował ode złego. Często by nam się marzyło coś takiego, żeby wszyscy adwentyści mieszkali w jednym miejscu. Ale oni mieszkają rozproszeni. Czasem zbory są tak rozproszone, że wszyscy mają... Ja pamiętam, jako mały chłopiec na nabożeństwo chodziłem 7 kilometrów i z powrotem 7 kilometrów. I tak było ich wiele. Dlaczego tak rozproszeni? Dlaczego nie mogą być gdzieś blisko siebie, żeby się wzmacniać? Pan Jezus powiedział, wy jesteście... światłością świata. Tam ci ludzie muszą widzieć Jezusa Chrystusa. A nasze życie powinno, zresztą tu apostoł Paweł mówi, że wierzący w ostatnim czasie muszą posiadać charakter podobny do charakteru Enocha. Każdego poranka, rozpoczynając nowy dzień, to cytat z Ducha Proroctwa, poświęćcie siebie i wasze dzieci Bogu. Nie układajcie szczegółowych planów na miesiące i lata. Nie do was należy takie planowanie. Wam dany jest jeden krótki dzień. Tak pracujcie w tym duchu dla mistrza, jakby to był ostatni dzień waszego życia. Przedłużcie wszystkie plany Bogu. Niech zostaną zrealizowane albo zaniechane. Tak jak wskaże ten, który jest dalekowzroczny i nigdy się nie myli. To niezwykle ważne, że każdego dnia rano powierzajcie siebie i wasze wszystkie sprawy, które macie do załatwienia Bogu. To jest to, co ten chłopczyk, to dziecko mówiło, robił Enoch. Codziennie zapraszał go do swojego życia. I Pan Bóg przychodził i był z nim. A w psalmie 91 jest powiedziane, ja z nim będę nawet w utrapieniu we wszystkich problemach, jeżeli mnie zaprosi. I mówi, przedłużcie wszystkie plany Bogu, niech zostaną zrealizowane albo zaniechane. Jak to wygląda z naszymi planami, które układamy? Nieraz na bardzo długi okres czasu. I później nawet modlimy się. I jak wygląda nasza modlitwa? Panie Boże, błogosław to, co ja postanowiłem. A Pan Jezus nauczył się nas modlić, bądź wola Twoja. I tutaj właśnie jest powiedziane, że te plany, to co mamy do spełnienia, do załatwienia, niech zostaną zrealizowane, jeżeli one są zgodne z wolą Bożą, albo zaniechane, jeżeli to nie jest zgodne z wolą Bożą. Nasze życie, nasze plany podporządkowane woli Bożej. Czy takimi jesteśmy w świętym postępowaniu, czyli w codziennym życiu? Czy całkowicie polegamy na Bogu i Jego Słowie? A jak wygląda pobożność, czyli życie duchowe? Jak powinno wyglądać życie duchowe ludu Bożego, Bożego ostatka, w tym właśnie czasie? To wracając do Piotra, trzeci rozdział, wiersz 14. Przeto umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed nim bez skazy i bez nagany w pokoju. W Wielkim Boju na stronie 320 znajdujemy takie słowo. Nim Pan przyjdzie po raz ostatni na ziemię, aby sądzić ludzi, wśród Jego wiernych nastąpi powrót do pierwotnej pobożności, jaka istniała jedynie w czasach apostolskich. Duch Święty i moc Boża zostaną wylane na Jego dzieci. Czyli gdy chodzi o nasz poziom duchowy, to on musi wrócić nie do jakichś innych poziomów, ale musi wrócić do poziomu, jaki istniał, jak tu jest powiedziane, jedynie w czasach apostolskich. A jaki on był? Jakie wielkie trudności musimy poświęcić czy przebyć, aby zdobyć ten, czy dorósł do tego poziomu duchowego z czasów apostolskich. Wystarczy otworzyć Dzieje Apostolskie, drugi rozdział i wiersz 42. I tam jest powiedziane o tym poziomie duchowym. Trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Trwali w nauce apostolskiej. Jedno w nauczaniu. To nie jest tak, że ten mówi, ja tak to rozumie, a ten rozumie inaczej. Ale to jest tak, bo tak mówi Pan. I czy powstają różni, a jeden kwartał do tyłu to studiowaliśmy o tym, różni prorocy, którzy się będą nazywali, czy będą się powoływali na Ducha Świętego, którego mają, a nawet ten prawdziwy prorok, który przekazywał Słowo Boże, był odrzucany, bo nie podobało się to tym. Trwali w nauce apostolskiej. Kiedyś zadzwonił do mnie człowiek i przypomina mi, że spotkał mnie kiedyś w zborze w Opolu, to było bardzo, bardzo dawno. No i przypomina niektóre sytuacje i zaczyna chwalić książkę Kierunek Zbawienie, że to taka wspaniała książka, przez którą on ma dużo różnych przyjaciół, pisze do nich list. Po nazwisku wydawało mi się, że to nie jest taki prostolinijny człowiek. Ja mówię, słuchaj, to może jak masz za dużo adresów, to mi przekaż któryś, to jakoś to razem poradzimy temu. No oczywiście jemu o to nie chodziło, ale jemu chodziło o to, żeby przez tę książkę do siebie sprowadzić różnych ludzi. Ja mu powiedziałem, że to jest nieuczciwe, żeby to wywracać, co tam jest napisane. Już więcej nie odpisał na list. No i tak właśnie tu mu jest powiedziane, że prawdziwa religijność trwali w nauce apostolskiej. Apostoł Paweł mówi, ja wiem, komu mu wierzył i nikt mnie nie odłączy od miłości Chrystusowej. Nawet śmierć. I taki był poziom duchowy czasów apostolskich. Trwali we wspólnocie. Myślę, wydaje mi się, że dzisiaj coraz mniej jest takiej wspólnoty kościelnej, zborowej. Jakoś to tak rozmydla się. Dużo przyczynił się rozwój techniki, różnych rzeczy. Dzisiaj człowiek zupełnie inaczej funkcjonuje, ale to tak, jak Pan Jezus pewnego razu faryzeuszem powiedział, ale tak od początku tak nie było. Jeden za drugim tęsknił, jeden drugiego cenił. Apostoł Paweł mówi, jeden drugiego miał za wyższego od siebie. Tak. I to jest to, ten poziom duchowy, który musi, Pan Jezus, czytaliśmy, muszą osiągnąć ci, którzy chcą widzieć twarzą w twarz Jezusa Chrystusa i którzy chcą być przedstawieni Ojcu. I trzecia rzecz, jedność w modlitwie. Jedność z Bogiem i Jego prawdy. Jedność między sobą jako wierzący i jedność w modlitwie. Popatrzmy na te trzy elementy pobożności. I tu cytatem się posłużę, gdzie jest powiedziane, społeczność z Bogiem uszlachetni charakter i życie. Ludzie będą nas znali z tego, z czego znali pierwszych uczniów, z tego, że byliśmy z Jezusem. To doświadczenie będzie dla pracowników źródłem ich mocy, jakiej nic innego nie może im dać. Nie możemy pozwolić, aby cokolwiek nas tej mocy pozbawiło. Społeczność z Bogiem kształtuje charakter. Ludzie znają takie przysłowie, z kim przestajesz, takim się stajesz. Ten wpływ tej drugiej strony oddziaływuje na człowieka. I człowiek się zmienia. A jeżeli przestajemy z Bogiem, tak jak Enoch chodził z Bogiem, to też i Boży charakter zostaje ukształtowany w nas. A tego właśnie potrzeba. Zachęcam tych, którzy twierdzą, że wierzą w prawdę, by trwali w jedności ze swoimi braćmi i siostrami. Nie dawajcie okazji światu do pomówień o ekstremizm, brak jedności i rozbieżności w naszym nauczaniu i życiu. Nie dawajcie temu. To diabeł chce i robi za wszelką cenę, chce poróżnić, ażeby tak było, jak mnie jest najlepiej. Unikajcie niezgody. Musimy podkreślić znaczenie jedności nie dlatego, że wymagamy, aby inni nam się podporządkowali, ale skoro wszyscy dążą do pokory i uniżoności Chrystusa, wszyscy będą posiadali umysł Chrystusa, panować więc będzie jedność ducha. Czas już minął, ale no, trudno by mi było tutaj zakończyć, ale chcę posłużyć się trzema tekstami Pisma Świętego, które mówią, jak ważna jest jedność w gronie tych, którzy oczekują na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Pierwszy tekst to druga księga Kronik, 5 rozdział i wiersz 13. Jest to sprawozdanie z poświęcenia świątyni starotestamentowej. I trębacze, i chórzyści mieli jak jeden mąż jednym głosem zaintonować pieśń chwały i dziękczynienia Panu, gdy więc zbił się głos trąb, cymbałów i innych instrumentów do wtóru pieśni pochwalnej dla Pana, że jest dobry i że na wieki trwa łaska Jego. Świątynia, to jest świątynia Pana, napełniła się obłokiem. Kiedy napełniła się świątynia obłokiem? Kiedy wszyscy chórzyści, instrumenty muzyczne, wszyscy zaintonowali, czy zagrali, czy zaśpiewali o Bogu, że jest dobry, że na wieki trwa Jego miłosierdzie, jak jeden głos. Tam nie było żadnego dysonansu. Tam nie było słychać nic z tego, co słyszą ci, którzy mają absolutny słuch i znają się na muzyce i potrafią wychwycić wszystko. Wtedy, kiedy taka jedność była wśród tego ludu, to Pan napełnił dom obłokiem. Czyli inaczej, Bóg odebrał, poświęcił ten dom. Ale jest jeszcze drugi tekst w księdze Jozuego, 6 rozdział, wiersz 20. Jozuego 6 rozdział i 20 wiersz. Wtedy lud wzniósł okrzyk bojowy i zatrąbili na trąbach, a gdy lud usłyszał głos trąb, wzniósł potężny bojowy okrzyk i mur rozpadł się w miejscu, lud zaś wkroczył do miasta, każdy prosto przed siebie i zdobyli miasto. Wiecie, o jakie miasto chodzi? Wiecie, jak to wszystko było zorganizowane? ale tam mówi wszyscy jak jeden mąż. Kiedy trąby zatrąbiły, oni wydali okrzyk bojowy, to się mury rozpadły. Bóg nie potrzebuje armii czy czegokolwiek innego, ażeby swoje dzieło wypełnić, ale On potrzebuje jedności swojego Kościoła. I tak długo, jak długo tej jedności, tej takiej, jak sobie Bóg wyobraża, nie ma, to tak długo będą różnego rodzaju problemy. I ostatni, trzeci wiersz. Dzieje Apostolskie, czwarty rozdział, przepraszam, tak, czwarty rozdział, wiersz 31. Czwarty rozdział, 31. A gdy dokończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zgromadzeni, napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. Gdy skończyli modlitwę, to jest czwarty rozdział, gdzie w tym czwartym rozdziale jest wiele informacji przekazanych o prześladowaniach dzieci Bożych. Moglibyśmy się zapytać, czy postawić takie pytanie, a może kiedyś przestudiować, dlaczego dzisiaj nie ma prześladowań. A odpowiedź na to jest. I teraz, gdy ci ludzie widzieli, że Piotr, Jan i inni są w więzieniu, gdy zebrali się na modlitwę, to po tej modlitwie, mówi, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani. Bóg odpowiadał na modlitwę swoją obecnością. I dalej jest powiedziane, i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i mówili z odwagą Słowo Boże. Przede wszystkim ważne jest to, że oni nie modlili się, ażeby Pan Bóg usunął prześladowanie. Modlili się tak? Nie. Oni się modlili o moc, ażeby mogli pracować dla Pana. I to jest właśnie, bo w tym się widzi moc Bożą. I w tym inni widzą moc Bożą. Dlaczego dzisiaj nie przeżywamy takich doświadczeń? Mateusz 17 rozdział. Dzisiaj mówiliśmy o wypędzeniu demonów, bo tam było powiedziane, że legion, wojsko w tym człowieku było. Ale tu w 17 rozdziale Ewangelii Mateusza jest mowa, że Jezus Chrystus jest z trzema uczniami na Górze Przemienienia. Pozostali uczniowie są tu na dole. Przychodzi do nich ojciec z synem, który jest dręczony przez demony. I tu jest opisane, jak on się zachowywał. I prosił o to, ażeby uczniowie wypędzili tego demona z tego człowieka. Kiedy Pan Jezus posyłał po dwóch, aby zwiastowali Ewangelię, to gdy wrócili, to jeden przed drugim mówił, i diabły nam się poddawały. A tutaj jest taka sytuacja i nie mogą. Dlaczego? Pan Jezus im tutaj powiedział, jesteście małej wiary. To jest 19 wiersz 17 rozdziału. Wtedy przystąpili uczniowie do Jezusa na osobności i powiedzieli, dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić? Dlaczego ten problem? Nie mogliśmy tu poradzić temu. Ale później czytamy w Ewangelii Marka, w rozdziale 9, wiersze 33 i 34, 9 rozdział, 33 i 34, przybyli do Kafarnaum, a będąc w domu, zapytał ich, o czym to rozprawialiście w drodze. A oni milczeli, bo rozmawiali między sobą w drodze o tym, kto z nich jest największy. Gdzie był problem? Czy diabeł był za silny i nie można go było wypędzić? Problem był tu. I często pojawiają się problemy, z którymi nie możemy sobie poradzić i szukamy kogoś pomocy, kogoś, żeby nam pomógł. A nasze stanowisko do Boga jest takie, że Bóg nie może pomóc. Kto jest największy, kto ważniejszy, kto ma rację, kto właściwie postępuje, kto jest ze mną, kto mnie popiera. To są nieraz rzeczy, które hamują Boże działanie w naszym życiu. I wracając do listu Piotra na koniec, 11 i 12 wiersz 3 rozdziału, 11 czytaliśmy, skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniśmy być my w świętym postępowaniu i w pobożności? Jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się. Jeżeli oczekujecie, a może nie oczekujecie. Jedność z Chrystusem i ze sobą nawzajem jest jedynym naszym bezpieczeństwem w czasach końca. Nie umożliwiajmy szatanowi wskazywanie na nas i mówienie o to, jak ci ludzie stojący pod sztandarem Chrystusa nienawidzą się nawzajem. Nie musimy się ich obawiać, gdyż zużywają swoje siły na walkę między sobą, a nie przeciwko mnie. Tak mówi szatan. A największym bezpieczeństwem ludu Bożego w czasie końca jest jedność z Jezusem Chrystusem. A na koniec w objawieniu 7 rozdziale i wiersze od 12, objawienie 7 rozdział, i widziałem 7 rozdział, wiersz 12. Mówiąc amen, błogosławieństwo i chwała i mądrość, dziękczynienie, cześć i moc, siła Bogu naszemu na wieki wieków. I odezwał się jeden ze starców i rzekł do mnie, któż to są ci, którzy zostali przyodziani w szaty białe, skąd przyszli? I rzekłem mu, Panie mój, Ty wiesz. A on do mnie, są to ci, którzy przyszli z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje i wybielili je we krwi baranka. Dlatego są przed tronem Bożym i służą mu we dnie i w nocy w świątyni Jego, a ten, który siedzi na tronie, osłoni ich obecnością swoją. Nie będą już łaknąć ani pragnąć, nie padnie na nich słońce ani żaden upał, ponieważ baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pasł i poprowadzi do źródeł żywych wód i otrze Bóg wszelką łzę z oczu ich. Tutaj na ziemi chodzili z Bogiem tak, jak chodził Enoch. Byli gotowi i charaktery zostały zmienione na podobieństwo Jezusa Chrystusa. I to jest ten ostatek, Boża resztka, którą Jezus Chrystus z satysfakcją wprowadzi do swojego królestwa i przedstawi Ojcu i całemu wszechświatu jako owoc swojej zbawiennej misji na tej ziemi. I tu jest powiedziane, ponieważ baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pas i poprowadzi do źródeł żywych. Oni chodzili za życia tu na ziemi z Bogiem, Bóg będzie chodził z nimi w królestwie Twoim. królestwie swoim. I dlatego, drodzy bracia i siostry, uczyńmy wszystko, aby być na ten czas gotowymi. Patrzmy na wydarzenia, jakie się dzieją, dostrzegajmy to, co przepowiedział Jezus Chrystus i pamiętajmy o słowach, że Piotra, który przekazuje przez Ducha Świętego słowa, Bóg nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy. On już dawno chce spotkać się ze swoim ludem. Jezus chce wprowadzić do królestwa swojego i otrzeć wszelką zę z oczu ich. Ale mówi, używa cierpliwości przeciwko nam. Nie chce, aby ktokolwiek zginął, ale abyśmy wszyscy udali się do upamiętania. Abyśmy jeden drugiego, jak mówi Słowo Boże, zachęcali do wiary i do dobrych uczynków. Do właściwego przedstawienia charakteru Jezusa Chrystusa w tym ciemnym świecie. Abyśmy byli gotowi, bo tylko ci, którzy byli gotowi, weszli z Nim na wesele. I niech tak stanie się w życiu każdego z nas. Niech to będzie naszą troską, naszą modlitwą, naszym staraniem każdego dnia. Amen.